Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Chrońmy dzieci przed współczesnymi Herodami, apeluje papież w liście do biskupów świata. Franciszek włączył się w dziecięcą akcję Modlitwy o pokój. Obecny rok może być decydujący dla przyszłości Syrii, podkreśla nuncjusz apostolski w tym kraju. Witam 2 stycznia i zapraszam na aktualności. Nie pozwólmy, aby dzieci okradziono z radości. Brońmy je przed Herodami naszych dni, którzy niszczą ich niewinność. Papież Franciszek pisze o tym w specjalnym liście do biskupów całego świata. Prosi w nim o przebaczenie za przypadki wyzyskiwania nieletnich przez księży i wzywa biskupów do zerowej tolerancji w tej dziedzinie.
Papież wskazuje biskupom przykład świętego Józefa, który w obliczu okrutnych zbrodni potrafił usłyszeć głos Boga i przyjąć powierzoną mu misję. Dzisiaj także od nas wymaga się, abyśmy byli ludźmi wrażliwymi na otaczającą nas rzeczywistość, byśmy nie pozwolili, żeby nam ukradziono radość. Jesteśmy zachęcani, aby jej bronić przed współczesnymi Herodami, pisze Franciszek. Wymienia tu ataki na niewinność dzieci złamaną pod ciężarem nielegalnej i niewolniczej pracy, pod ciężarem prostytucji i wyzysku. Niewinność zniszczoną przez wojny i przymusową emigrację. Tysiące naszych dzieci wpadły w ręce bandytów, mafii, handlarzy śmierci, którzy jedynie pożerają i wyzyskują ich potrzeby, wylicza Ojciec Święty. Franciszek zachęca, by wsłuchać się także w płacz i zawodzenie Matki Kościoła, który płacze nie tylko wobec cierpienia zadanego jego najmniejszym dzieciom, ale także dlatego, że zna grzech niektórych swoich członków, cierpienie, historię i ból nieletnich, którzy byli wykorzystywani seksualnie przez księży. Prosząc o przebaczenie za te czyny, Franciszek apeluje o zerową tolerancję, by takie przestępstwa nigdy więcej nie miały miejsca.
Franciszek napisał osobisty list do katolików z Aleppo. Zapewnia w nim o swej bliskości z doświadczanymi wojną Syryjczykami i wytrwałej modlitwie o pokój dla tego kraju. Tylko Bóg może przemienić broń w narzędzie pojednania, huk zniszczeń w odgłosy budowy, a bolesne doświadczenie w siłę nadziei, pisze papież. Jego słowa są reakcją na list, jaki otrzymał z tego miasta o inicjatywie dziecięcej modlitwy o pokój. Zrodziła się ona właśnie we franciszkańskiej parafii w Aleppo, aż czasem rozprzestrzeniła na cały świat.
Bardzo chętnie przyłączam się do waszej modlitwy, prosząc Króla Pokoju, by na nowo narodził się w naszych sercach i domach, opatrzył krwawiące rany, uzdrowił zranione dusze i ciała oraz wlał siłę i nadzieję w przepełnione smutkiem serca, pisze Franciszek. Zapewniając mieszkańców Aleppo o swej niestrudzonej modlitwie, zachęca ich, by wraz z nim prosili dzieciątko w żłóbku, narodzone przecież na tej zranionej ziemi Bliskiego Wschodu, by orężem swej miłości rozbroiło wszelkie narzędzia przemocy oraz zemsty, wzmacniając wysiłki na rzecz budowania świata bardziej bezpiecznego, braterskiego i solidarnego.
Obecny rok może być kluczowy dla sprawy pokoju w Syrii. Mimo pozytywnych sygnałów płynących z tego kraju, trzeba jednak być ostrożnym w ocenach, ponieważ wciąż trwają tam walki, a ludzie bardzo cierpią. Wskazuje na to nuncjusz apostolski w tym kraju. Kardynał Mario Zenari zauważa, że bardzo ważne jest, by wspólnota międzynarodowa dogadała się i wspólnie działała na rzecz pokoju.
W ciągu tych minionych 6 lat byliśmy niestety świadkami podziałów w łonie wspólnoty międzynarodowej i samej Rady Bezpieczeństwa ONZ. Te podziały nie pomagały w szukaniu drogi pokoju. W ostatnich dniach jednogłośnie przegłosowane zostały 2 rezolucje Rady, co, chcemy wierzyć, stanowi mocny znak mogący przyczynić się do przełomu. Pozostajemy przekonani, że 2017 rok będzie naprawdę kluczowy dla pokoju w Syrii. Oczywiście zostało jeszcze wiele do zrobienia, jednak najważniejsze to zaprzestać wszelkiej przemocy. To czas leczenia ran, naprawdę głębokich. Wiele ran wymaga teraz prawdziwego uzdrowienia. Widać jednak cień nadziei na przyszłość.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jak Kościół ze swoją misją głoszenia wiary odnajduje się w świecie nauki? Dlaczego uczelnie katolickie cieszą się powodzeniem wśród studentów i co oferują społeczeństwu? Czym mogą konkurować z innymi szkołami wyższymi? Na ten temat z rektorem Akademii Ignacjanów w Krakowie, księdzem profesorem Józefem Bremerem, jezuitą, rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Przy mikrofonie Michał Ziółkowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Józef Bremer, rektor Akademii Ignacjanów w Krakowie. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże rektorze, Kościół i nauka to takie dwa słowa, które często wymieniamy obok siebie, ale czasem z pewnym niedowierzaniem. Czy to jest możliwe, żeby wiarę, to co głosi Kościół, w prosty sposób łączyć z tym, co odkrywa i głosi nauka?
Od początku istnienia Kościoła, od ojców Kościoła, Kościół był zainteresowany kształceniem, był zainteresowany zdobywaniem wiedzy, przekazywaniem tej wiedzy. To wszystko jest jakąś formą nauki, no może byśmy bardziej to może nazwali wtedy jakąś formą mądrościowej nauki, dzisiaj troszkę inaczej jest nauka rozumiana, ale pewna metodologia w tym wszystkim była, pewne treści były przekazywane. No później oczywiście w średniowieczu wiemy, że Kościół zakładał uniwersytety, najpierw może szkoły katedralne, później faktycznie to, co już dzisiaj jest rozumiane pod tą nazwą uniwersytet. Troszkę sytuacja się zmieniła po rewolucji francuskiej, w oświeceniu, gdzie po prostu dużą rolę w kształceniu młodego pokolenia, czy w ogóle w uprawianiu nauki, rolę tę przejęły po prostu państwa. No i każdy w taki czy inny sposób tę naukę dalej propagował. Kościół oczywiście cały czas dalej uprawiał naukę, ale nastąpiło może takie rozdwojenie, które tutaj wybrzmiało w tym pytaniu, mianowicie czy jest to możliwe. No bo rozwinął się pewien typ nauki, który dzisiaj od strony metodologicznej rozumiemy jako nauka, która jest oparta o to, co mierzalne, co weryfikowalne. W ten sposób pojawiły się nauki ścisłe, nauki tak zwane twarde, które one wszystkie gdzieś tam wyrosły z tego wielkiego nurtu zwanego filozofią, która to z kolei filozofia kiedyś była bardzo ściśle złączona z teologią. To się rozdwoiło, prawda, z filozofii powstały wszystkie nauki albo dużo nauk szczegółowych. Teologia idzie dzisiaj dalej swoim torem. No i teraz to pytanie, jeżeli teologia to jest jako nauka rozumiana jako gramatyka tego języka, w którym mówimy o wierze, w którym się modlimy, w którym się zwracamy do Boga, zwracamy do innych ludzi, mówiąc o wartościach wiecznych, pozaziemskich, to tutaj w tym miejscu widziałbym ten problem, który w pytaniu wybrzmiał, właśnie, czy jest to możliwe to pogodzenie, prawda, nauki i wiary. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wielka rola kultury, w której się to wszystko rozgrywa, prawda, czyli dzisiaj pytanie o wiarę musi być stawiane w szerokim horyzoncie w połączeniu ze współczesną nauką, a z drugiej strony również w tym szerokim horyzoncie kulturowym. I to często dzisiaj nazywamy pytaniami o inkulturację, o to, w jaki sposób w tym współczesnym języku kultury przekazać prawdy wiary, bo do szeroko rozumianej kultury należy również uprawianie nauki.
A zatem, jeżeli idziemy drogą kultury, rozumienia bardzo szeroko problemu wiary, także w kontekście nauki, wydaje się, że tutaj rola uczelni kościelnych, uczelni katolickich, albo szerzej mówiąc uczelni wyznaniowych, może być takim gwarantem, że ten pomost zostanie zachowany.
Dokładnie w tym duchu wypowiada się tak zwana konstytucja Sapienza Christiana, na podstawie której działają wszystkie uczelnie kościelne, czyli uczelnie bardzo blisko związane z tym wszystkim, co nazywamy misją Kościoła, zgłoszeniem wiary, przekazywaniem tej wiary. Najczęściej te przedmioty, które są objęte albo które są kształtowane w duchu tej konstytucji, to teologia, filozofia, prawo kanoniczne, ale również Sapienza Christiana jest otwarta na to, co rozumiemy przez przekaz właśnie wiary we współczesnej kulturze. I w Sapienza Christiana mamy również wspomniane, że także inne nauki, psychologia czy pedagogika, no nie można ich wyodrębnić od tego wszystkiego, co nazywamy właśnie głoszeniem wiary, misją Kościoła i tak dalej. Więc Kościół, jeżeli chodzi o uczelnie kościelne, funkcjonowanie ich opiera się o tę konstytucję, jeżeli chodzi o uczelnie katolickie, jest troszkę szersze, jest konstytucja Ex Cordis Ecclesiae, ale tak samo uprawianie nauki Kościół widzi jako po prostu swój apostolat intelektualny.
A zatem mamy uczelnie kościelne, uczelnie katolickie, ale równocześnie istnieją uczelnie niekościelne, uczelnie państwowe, uczelnie wyznaniowe. Jak na tej panoramie wielorakości spojrzenia na interpretację naukową odnajdują się właśnie placówki kościelne i katolickie?
Uczelnie kościelne czy katolickie też podlegają prawu państwowemu. Na przykład w Polsce my podlegamy wszystkim tym wymogom, które stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie niekościelne podlegają temu ministerstwu tak samo, no i one nie są zobowiązane tymi konstytucjami, które tutaj wspomniałem. Ta rola, jeżeli w tym kontekście teraz spojrzymy na uczelnie kościelne czy katolickie, polega na tym, żeby być w tym świecie nauki jakoś obecnym. To znaczy również używać tego języka, który tam jest używany, być obecnym w gremiach naukowych, być obecnym w badaniach naukowych, w takiej czy innej formie działalności akademickiej, żeby pracownicy naukowi byli w kontaktach z pracownikami naukowymi z uczelni świeckich czy niekościelnych, jak to tutaj padło, żeby studenci, którzy studiują na uczelniach kościelnych, byli w gremiach, które tworzą takie czy inne zrzeszenia studentów, publikacje naukowe także, przez konferencje naukowe. To wszystko powoduje, że ta misja, albo to, co Kościół rozumie przez swoją misję intelektualną, żeby ona mogła w taki czy inny sposób przynosić owoce.
Doświadczamy pewnego kryzysu dosyć poważnego, demograficznego. To się przekłada na prawdopodobnie większą trudność pozyskania studentów, ale równocześnie w tych trudnościach uczelnie, takie jak uczelnia, którą ksiądz reprezentuje, czyli Akademia Ignacjanum, wydaje się, że tę walkę jak na razie wygrywają. Jednak studenci decydują się na wybór uczelni, które mają bardzo określone kierunki aksjologiczne, które reprezentują pewien konkretny styl i system wartości. To wydaje się dosyć znaczące.
Podstawowym zadaniem każdej uczelni jest kształcenie, ale uczelnia ma jeszcze drugą misję, uprawianie nauki. To jest też bardzo ważne. Nie możemy narzekać na to, że nie mamy studentów. Problem jest taki, że dzisiaj młody człowiek bardzo często rozpoczyna studia i po roku czy po półtora je przerywa, zmienia. W czasie studiów dużo ludzi odchodzi. Okazuje się, że to nie jest może ten kierunek, że to nie jest tak, jak ktoś sobie to wyobrażał. Czasami są jakieś jeszcze inne motywacje, prawda? Więc rekrutacje, nawet je przebiegają dobrze, to jeszcze ten owoc kształcenia, czyli dyplom, student dyplomowany, absolwent. Tutaj te zależności różnie wyglądają na różnych kierunkach. Druga rzecz oczywiście to jest to, że uczelnie dzisiaj, przynajmniej tutaj w Polsce, według nowych programów, będą bardziej oceniane od tej strony naukowej. Czyli nie będzie się liczyła tak mocno na pierwszym miejscu stawiana liczba studentów, tylko to, co się tworzy w tym całym szeroko rozumianym świecie naukowym, czyli badania, publikacja tych badań, publikacja w bardzo dobrych czasopismach, czasopismach punktowanych, wielkie międzynarodowe konferencje, pozyskiwanie grantów, międzynarodowych grantów ogólnopolskich. To jest również ten wymierny owoc uprawiania nauki i on się ma przełożyć na zastosowanie tego wszystkiego w szeroko rozumianym życiu społecznym, gospodarczym, ekonomicznym itd. Czyli, że na przykład uczelnie, które kształcą w kierunkach ścisłych, technicznych, medycznych czy ekonomicznych, mają tutaj łatwiejszy sposób przełożenia tego. Również zdobycia pieniędzy na takie czy inne badania naukowe. Troszkę trudniej jest w takich uczelniach jak nasza, Ignacjanum, gdzie mamy głównie kierunki humanistyczno-społeczne. Inżyniera można stosunkowo, bo to nie jest reguła, łatwo może przełożyć na to, co on robi, na użyteczność jakąś społeczną, czy ekonomistę, czy kogoś. Tutaj jest to trudniejsze, ale musimy pamiętać z drugiej strony bardzo, bardzo, i to jest często niestety zapominane, ważnej roli humanistyki, nauk społecznych właśnie w kształtowaniu takiego backgroundu, takiego tła dla całego funkcjonowania społeczeństwa. Bo dzisiaj wykształcić specjalistę w informatyce czy gdzieś może jest łatwiej, aniżeli na przykład wykształcić, wychować świadomego obywatela, który będzie chciał podjąć takie czy inne zadania, które by spełniał w sensie, że jest to coś odpowiedzialnego, że jest to coś dla społeczeństwa, że jest to zaangażowanie się w taką czy inną formę działalności. To, co się obserwuje, to jest dzisiaj dość duża atomizacja ludzi. Każdy się bardzo wąsko specjalizuje. Kształcenie jednak humanistyczne, kształcenie społeczne, przynajmniej w tych wymiarach, jest czymś takim, co poszerza horyzont, tworzy ten background, czy to tło. Tutaj jest większa trudność, jeżeli chodziłoby o te kwestie związane z tym, co wybrzmiało też w tym właśnie pytaniu o pozyskiwanie studentów i tak dalej, bo często się patrzy krótkotrwale. Wykształcimy informatyka, ekonomistę, wykształcimy lekarza, no i to jest szybko przekładalne na jakiś tam efekt.
Akademia Ignacjanum, której ksiądz profesor jest rektorem, ma takie narzędzie, jako jedna chyba z niewielu uczelni. Jest coś takiego jak pedagogika ignacjańska, która przygotowuje także do pewnego sposobu przywództwa, pewnego sposobu rozumienia rzeczywistości, pewnego sposobu reagowania na sytuacje społeczne, które mają miejsce. To jest pewien element także duchowości jezuickiej, która wydaje mi się, że w takiej uczelni jak ta może mieć i pewnie odgrywa ważną rolę.
Mamy zajęcia z tego, co tutaj było powiedziane, tak zwana pedagogika ignacjańska. W gruncie rzeczy jest to pewna forma kształcenia oparta o ćwiczenia duchowne ojca Ignacego, bo tam chodziło właściwie o uformowanie duszy, uformowanie człowieka, który jest zdolny, skory do podjęcia takiej czy innej decyzji trwania przy nim. Według tego również kształtuje się to wszystko, co jest rozumiane pod tak zwanym jezuickim modelem zarządzania czy przywództwa i tak dalej. To wszystko w gruncie rzeczy mieści się w szerszym horyzoncie pedagogiki chrześcijańskiej. To nie jest nic specjalnie nowego, tylko jest to pewne ukierunkowanie. No, oczywiście zależy nam na tym, żeby tych ludzi, których mamy, w taki sposób kształtować. Ta forma kształcenia zakłada jednak w dużej mierze tę taką relację uczeń-mistrz osobową. Taką relację, która jest stosunkowo łatwa w dostępności, czyli że na przykład jedną z cech naszych uczelni jest to, że jesteśmy niewielką uczelnią. Mamy w sumie gdzieś ponad 2,5 tysiąca studentów i studentek na pierwszym, drugim stopniu studiów. Oczywiście jeszcze tam mamy dość dużo doktorantów, ale powiedzmy ta relacja u nas pomiędzy studentem a pracownikiem naukowym jest w gruncie rzeczy łatwa do osiągnięcia, łatwa do takiego czy innego zrealizowania. Relacja, która może być zrealizowana. Teraz znowu od strony ćwiczeń duchownych, no to ta relacja kierownik albo ten prowadzący ćwiczenia i ten, który je odprawia, to właściwie jest osobista relacja. Czyli tutaj jest dla nas coś bardzo ważnego, żeby taką formę utrzymać. I to jest związane również z tym, żeby na przykład ta liczba studentów nie była aż za duża. Problem jest w doborze ludzi, prawda? Żeby mieć ludzi, którzy chcą, już w sobie mają ten taki impetus, żeby coś zmienić, żeby coś poznać, żeby czegoś się nauczyć, bo niestety, no tak już tu wspomniałem, motywacje części młodych ludzi nie są do końca określone. To nie jest jakiś zarzut, ale tak z mojego doświadczenia to widzę.
Akademia Ignacjanum jest częścią wielkiej sieci uniwersytetów jezuickich, które właśnie słyną z tego, że formacja studentów, którzy opuszczają mury tamtych uczelni, daje ludzi bardzo dobrze przygotowanych także jako obywateli. Może jest to wynik tej indywidualnej formacji, tego dostrzeżenia specyfiki każdego człowieka. Myślę, że to jest wielki atut takiej uczelni.
Każda uczelnia wyższa, jezuicka czy jakaś inna ma tak zwaną misję. To, co my i te wszystkie inne uniwersytety jezuickie wpisane właśnie mają dokładnie to, co tutaj było powiedziane, prawda, że kształtowanie człowieka, kształtowanie osoby, która jest zdolna, chętna do podjęcia takich czy innych wyzwań, tylko rozumianych w tym szerokim horyzoncie wiary, służby Kościołowi, służby drugiemu człowiekowi, państwu, służby obywatelom.
Miejmy nadzieję za tym, że te bardzo indywidualne traktowanie każdego ze studentów przyniesie także wielkie owoce dla tych, którzy po tych studiach, nie tylko w Ignacjanum, ale wszystkich jezuickich, będą rzeczywiście liderami duchowości i życia społecznego na całym świecie. Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Naszym gościem był ksiądz profesor Józef Bremer, jezuita, rektor Akademii Ignacjanum w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Zapłać, szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.